Panie i panowie, zaraz powracamy do Bloomsday, bo wtorkową porą opowiadaliśmy o wielkim święcie wszystkich fanów literatury, a zwłaszcza powieści Ulysses Jamesa Joyce'a i pojawi się profesor Paweł Nowak.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Bloomsday Wnet na antenie Radia Wnet, panie i panowie, a moim gościem doktor habilitowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Paweł Nowak, kierownik Katedry Języka, Mediów i Komunikacji Społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, jeszcze raz.
No właśnie, rozmawiamy sobie o tym Joyce'ie, o Ulyssesie. Przedstawiłem zarys historyczny, przedstawiłem zarys komparatystyczny w kilku kwestiach. Zachęcamy do czytania tego Joyce'a. Natomiast myślę, panie profesorze, że takim przyczynkiem tej części studia 37, gdzie mówimy o Bloomsday, powinna być nowa, może nie tyle semiotyka, bo o znakach nie będziemy dzisiaj rozmawiać, natomiast chyba nowy sposób typizacji tych kodów porozumiewania się i komunikacji, tak? Bo tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę od tego faktu, że kiedy zaczynamy swoją przygodę z polonistyką, to był rok 1991, możesz ty mój, całe wieki temu, i młody, uśmiechnięty, pełen pasji, zapału i w głowie dużo dobrych dźwięków, bo przyznam się tutaj, że z panem profesorem Pawłem Nowakiem jesteśmy kurczakami. Dokładnie, i to nam pozostało do tej pory. Natomiast no chyba Ulysses wymaga też zastanowienia się z dzisiejszej perspektywy, co też z tą komunikacją się wyprawia, i im dalej w las, im więcej tej cyberprzestrzeni, no tym czas często można się w tym gąszczu znaków, kodów pogubić, prawda?
Tak, to znaczy, jeśli patrzymy na Joyce'a od strony bycia komunikologiem, bo to taki modny ostatnio termin, a Joyce takim komunikologiem niewątpliwie był, to jako pierwszy bardzo wyraźnie, znaczy albo jako jeden z pierwszych, jak bardzo wyraźnie odkrył to, że tekst książki, czy w ogóle konstrukcja wypowiedzi musi działać na dwie sfery poznania, na to centralne, ten taki właśnie językowy, znaczeniowy, odtwarzający realia rzeczywistości, ją interpretujące. A to, co w tej chwili się dzieje w komunikacji u Joyce'a, działo się od samego początku, i zarówno ulice, jak i późniejsze jego książki do tego bardzo wyraźnie nawiązywały, to kod peryferyjny poznania, czyli tor peryferyjny poznania, czyli takie elementy, które są nieuświadamiane, ale działają na odbiorcę w sposób jeszcze bardziej emocjonalny niż ten sens dosłowny czy interpretacyjny słów. O czym mówię? Mówię o tym, o czym była już dzisiaj mowa u państwa w audycji, czyli o muzyczności Joyce'a, bo on rzeczywiście ten rytm, rym i różnego rodzaju inne rzeczy z tym tekstem swoim wyczyniał. Mówię o nieprzezroczystości języka, bo każdy z rozdziałów w Ulyssesie i tak samo jest w każdym innym utworze Jamesa Joyce'a, jest inaczej pisany, szarpany, choć w tym wszystkim jest to najciekawsza harmonia, bo to jest dopiero zagwozdka dla każdego, kto się tym zajmuje od strony rozbierania tego z perspektywy komunikologicznej. Jak to jest możliwe, że każdy rozdział jest innym językiem napisany, prowokujący, ironiczny, groteskowy, rozbawiający albo przerażający, a jednocześnie, że to tworzy całość. On chyba wiedział to, co psychologowie i psychologia komunikacji teraz dopiero w pełni wykorzystuje, że człowiek odbiera komunikat każdy holistycznie, że to jest nie tylko sens słów, ale to jest także to wszystko, co się dzieje w tej przestrzeni niezauważalnej przez świadomość, intuicyjnie albo z tyłu głowy.
No ta intuicyjność jest bardzo ważna, nie tylko muzyka, ale również nasycenie kolorami i tymi niedomknięciami metaforycznymi, ale też z drugiej strony, no ten Ingarden, będzie się pan profesor uśmiechał, bo przecież też pan profesor mówił, literki, kartki, fizyczność, uszeregowanie, schematy, ale przede wszystkim te sensy głęboko ukryte, które mogą gdzieś tam emanować dalej i głębiej niż te nasze racjonalne poznanie. Natomiast rzecz jeszcze bardzo ważna, bo tutaj musimy jeszcze zahaczyć o jedną rzecz, a mianowicie o tę, że pomimo tego, że traci jak gdyby cała narracja diachroniczną fizyczność i chronologię, to jednak tak jak pan profesor mówi, jest to wszystko uporządkowane też w kwestiach tych komunikatów, bo generalnie też wielu naukowców pisze, jest wiele dysertacji naukowych mówiących o tym, że tak naprawdę Ulysses to jest jeden wielki mit tego wszystkiego, co dzieje się nie tylko z człowiekiem, nie tylko ze społecznością, ale z całym rodzajem ludzkim. I to jest ta chyba niezwykłość, która na końcu, kiedy się objawi, zaskakuje.
Tak, tym bardziej, że ta niezwykłość i ta mityczność jest pokazana w sposób najbardziej oczywisty z możliwych, czyli po prostu opowiadam sobie dzień, prezentuję sobie historię zwyczajnego, normalnego, oczywiście pełnego różnego rodzaju wydarzeń, ale też na jakichś takich bardzo niecodziennych czas i nagle z tego wszystkiego wyłania się los, nagle z tego wszystkiego wyłaniają się aludzie, nagle z tego wszystkiego wyłaniają się metafory, podpowiedzi, tropy, archetypy i tysiące innych rzeczy, które w każdym komunikacie są, ale u Ulyssesa są, czy w Ulyssesie są jak najbardziej wyraziście ukryte, jeśli to nie jest oksymoron, niezrozumiałe, ale myślę, że wiemy doskonale, o czym mówię. Niby formalnie tego tam nie ma, ale ta ukrytość powoduje, że można to odczytać, że można to zobaczyć, że można na to zareagować. Symbolika i w ogóle ta wieloznaczność tej powieści, czy w ogóle całej twórczości, bo Joyce rzeczywiście później robił rzeczy równie ciekawe, choć o Ulyssesie dzisiaj rozmawiamy, albo nawet ciekawsze, może też wynika z tego, że on miał jednak zaburzoną coraz bardziej percepcję rzeczywistości, że jednak ta choroba oczu i różnego rodzaju inne przypadłości, na które cierpiał, lęki i stany psychiczne, powodowały, że zanik wzroku powoduje, że jestem bardziej wyczulony na słuch. Kłopoty ze słuchem powodują, że jestem bardziej wyczulony na dotyk. Kolory, o których pan redaktor wspominał, one są efektem tego, że przedstawia je i jako ten, który je widział, i jako ten, który je tracił, bo tego nikt, kto nie traci wzroku, nie jest w stanie właściwie opisać. Więc i ta taka natura trochę ułomna, fizyczna, dojca się w tym tych tekstach jego pojawia i ta taka głęboka refleksja filozoficzna i poszukiwanie sensu życia, które też widać w tej książce.
No i jakby nie patrzeć, pozytyw, taki światełko na końcu tunelu, bo przecież ostatnie słowo w powieści Ulysses brzmi tak, więc tak ma jednak te swoje pozytywne inklinacje. Profesor Paweł Nowak, doktor habilitowany, profesor Kuhl. Natomiast panie profesorze, panie Pawle, rzecz bardzo ważna. Jakie są młodzieży chowanie, tak ta republika będzie wyglądała z perspektywy wadzenia się z tym naszym starym orocznikiem polonistycznym, który zaczynał w latach 1991-1992. Jak to wygląda teraz w porównaniu z młodym narybkiem, z młodymi adeptami polonistyki, dziennikarstwa?
Myślę, że Ulyssesa dla wielu z nich jest książką nie do przejścia i jeśli nawet udają, że czytają, to raczej czytają bryki, bo też nie da się ukryć, że jest na liście książek, o których się dużo mówi, a z reguły się ich nie czytało. Natomiast faktycznie problem jest taki, że oni są inni i kultura, która się zmienia teraz tak bardzo dynamicznie i tak bardzo rewolucyjnie, bo ja jestem zwolennikiem tej teorii, że każdy rok dzisiaj to mniej więcej 10 lat, jeszcze 40 albo 50 lat temu, powoduje, że świetnie reagują na obrazy, świetnie reagują na różnego rodzaju wizualizacje i elementy te, o których rozmawialiśmy, te peryferyjne w komunikacji literackiej i pozaliterackiej, natomiast słowo traci dla nich często swoją wrażliwość, bo oni raczej skanują tekst, a nie czytają tekstów. To też pewnie przyczynek do jakiejś dłuższej dyskusji przy innej okazji, natomiast odbiór komunikatu literackiego bardzo wyraźnie się zmienił i z jednej strony Joyce rozumiał, że on się musi trochę różnić od odbioru tekstu użytkowego, natomiast to, co się stało teraz z tekstem literackim, z tekstem użytkowym, powoduje, że język staje się powoli drugorzędnym kodem komunikacyjnym, nad czym my jako poloniści i ci, którzy mówiąc potocznie robią w słowie, bardzo bolejemy.
No tak, panie i panowie, profesor Paweł Nowak po raz drugi, ale nie po raz ostatni na antenie Radio Wnet.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Reklama.
Jak usprawnić marketing w państwa firmie? Jak zwiększyć sprzedaż po zawirowaniach? Wystarczy zadzwonić do Joanny Urbanowicz, doradczyni marketingowej. Pod numerem 603-603-444 pokażę, jak zarabiać dzięki strategii, co warto robić w internecie i jak działać na LinkedIn, by klienci przychodzili do ciebie sami. Czeka na twój telefon pod numerem 603-603-444. Joanna Urbanowicz. Marketing z doświadczeniem. Reklama wyemitowana w ramach projektu Solidarnościowa Akcja Radiowa. Projekt wspiera Grupa Lotos.
Po reklamie.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju SA.
Minęła godzina 10.30, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowie o tarczy antykryzysowej w Warszawie, w Krakowie oraz znowu w net.fm. Mogą Państwo nas słuchać, a dzisiaj troszeczkę inna perspektywa rozmowy, mniej poradni, mniej będzie porad, a więcej będzie konkluzji i spojrzenia z lotu ptaka na to, jak wygląda gospodarka nie tylko w Polsce, ale także w krajach europejskich. Przy telefonie dr Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński, politolog. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
No to pierwsze pytanie, trzeba by już powoli porównywać i podsumowywać to, jak wyglądało działanie rządu w czasie koronakryzysu, w czasie lockdownu w Polsce, a w innych krajach. Na ile już możemy takie porównania czynić, jak sobie nasz rząd i nasze agencje państwowe poradziły z pomocą dla przedsiębiorców na tle innych krajów europejskich?
Muszę zmartwić i pana, i słuchaczy, dlatego że wiadomo, że wszyscy oczekiwalibyśmy bardzo szybkiej odpowiedzi. Natomiast my wciąż nie mamy danych i tak naprawdę z jakąś taką bardziej rozsądną oceną tego, jak sobie poradziły rządy z pandemią, będziemy mogli powiedzieć za rok, za dwa, może za trzy. Choćby dlatego, że pandemia wciąż się nie skończyła. Ja wiem, że skończył się ten pierwszy okres lockdownu, bo w zasadzie większość państw już tych najostrzejszych restrykcji zrezygnowała, ale my wciąż nie mamy pełnego obrazu, nawet danych, pełnych danych za drugi kwartał, bo jesteśmy wciąż w czerwcu. Tak naprawdę kryzys uderzył w najmocniej w kwietniu, to był najgorszy miesiąc i ile danych dotyczących bezrobocia, na przykład mierzonych metodą BAL, czyli badania aktywności ekonomicznej ludności, te badania o bezrobociu pojawiają się dopiero gdzieś w okolicach sierpnia. Jeżeli chodzi o tempo rozwoju gospodarczego za drugi kwartał, to poznamy je najprawdopodobniej dopiero gdzieś pod koniec lipca. Więc my wciąż mamy pewne szacunki miesięczne, ale one są jakby obarczone bardzo dużym ryzykiem błędu. Więc to, co my dzisiaj możemy w ogóle powiedzieć o reakcjach państwa, stricte w wymiarze gospodarczym, bo do tego wymiaru chciałbym się w tym momencie odnieść, to, co możemy powiedzieć, to jest skala pomocy, która trafiła do przedsiębiorców, skala pomocy, która trafiła do pracowników. No i z tych danych, którymi dysponuje Komisja Europejska, bo one mają charakter porównawczy, faktycznie Polska znalazła się w pierwszej trójce tych państw, które zastosowały największe pakiety fiskalne i to nie tylko pakiety dotyczące gwarancji kredytowych, bo pierwotnie mówiono o różnych gwarancjach i nawet wyliczano wartość tych pakietów na 20% PKB, tak jak to miało miejsce w Hiszpanii, w Polsce to było około 10%, natomiast w Polsce w drugiej fazie, no nie w pierwszej, ale w drugiej, trzeciej tarczy antykryzysowej, zwłaszcza w drugiej tarczy, no mowa, tutaj mamy do czynienia z dużym transferem gotówki, ze spuszczeniem pieniędzy z helikoptera i faktycznie ta kwota jest już, no robi wrażenie, bo z danych na wczoraj, które udostępniło Ministerstwo Rozwoju, wynika, że w ramach tych wszystkich instrumentów pomocowych zostało już przekazane 87 miliardów złotych, więc to jest już kwota, która naprawdę robi ogromne wrażenie. Czy ona wystarczy? Mówię, tego nie wiemy. Tak? No to na wyniki tego działania musimy zdecydowanie poczekać.
Ale z drugiej strony mamy też te dane co do innych krajów europejskich. Powiedział pan doktor, że to trzecia największa pula pomocy. Które kraje w Unii Europejskiej dały więcej, a które kraje albo są bardziej skąpe, albo po prostu z przyczyn fiskalnych nie mogą większych mechanizmów uruchomić?
Zacznę od tego drugiego pytania. Tymi kwestiami fiskalnymi to dzisiaj się mało kto przyjmuje. To znaczy państwa zawieszały swoje reguły wydatkowe, jeżeli w ogóle takie miały. Większość państw Unii Europejskiej przekroczy zadłużenie, to nie na poziomie 60%, które mamy w Polsce w relacji do PKB, ale poziom 80-kilku%. Najbardziej hojne były rządy w Berlinie i w Kopenhadze. My jesteśmy powiedzmy na drugim miejscu, gdzieś tam na równi się z pewnie z Duńczykami będziemy, w relacji do PKB będziemy się sytuować. No jeśli chodzi o wartość taką nominalną tego pakietu, no to z racji skali gospodarki to ten największy pakiet był oczywiście w Niemczech. Co swoją drogą w ogóle jest niezwykle ciekawe, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę pewną tradycję niemieckiej polityki, zachowywania dyscypliny fiskalnej, takiej bardzo ostrej polityki monetarnej, bardzo restrykcyjnej, to widać wyraźnie, że na niemieckiej scenie politycznej, w tym środowisku eksperckim, w środowisku gospodarczym nastąpiła nawet nie zmiana, ale wręcz rewolucja. I można by podejrzewać, że ta rewolucja jest wynikiem pewnej zmiany pokoleniowej, kiedy do tych najważniejszych stanowisk decydujących o kształcie niemieckiej polityki gospodarczej doszli dzisiejsi 30-paru-40-latkowie, którzy są blisko gdzieś takiego myślenia partii zielonych. I tutaj też dopatruję tej zgody kanclerz Merkel i niemieckiego establishmentu na propozycję Francji, na ten nowy, ogromny fundusz europejski, ten fundusz, to nowe pokolenie europejskie, które nazywa się Recovery and Resilience Facility, czyli taki mechanizm odbudowy i odporności dla Unii Europejskiej, w ramach którego przewidzianych jest 750 miliardów euro, z czego 500 miliardów w transferach, które mają być pokryte z europejskich obligacji. Więc to jest w ogóle rewolucyjna zmiana, więc ten przykład niemiecki jest dla nas bardzo ciekawy i myślę, że o nim w ogóle też możemy porozmawiać, bo to będzie miało bardzo duże znaczenie w ogóle dla możliwości wychodzenia z kryzysu w najbliższej dekadzie.
To właśnie powoli się do tego niemieckiego przykładu podchodząc, czy skradając, interesuje też mnie, na ile różne są mechanizmy, na ile jest tak, że wszystkie rządy w Europie, a może i na świecie przyjęły podobną filozofię, tylko te mechanizmy różną się skalą, a na ile to jest różnica jakościowa, na ile polskie modele, polskie rozwiązania były oryginalne i na ile pokazywały drogę, a na ile były elementem jakiegoś szerszego konsensusu.
To raczej te polskie rozwiązania wpisywały się w rozwiązania, które były stosowane w innych krajach. Niewątpliwie polski rząd miał tutaj znacznie większy problem niż rząd niemiecki, dlatego że w Niemczech mamy do czynienia z bardzo ustrukturyzowanym rynkiem pracy. Mamy tam pojęcie Kurzarbeit, czyli tego tak zwanego postojowego, które można było w Niemczech wprowadzić tak naprawdę z godziny na godzinę. Więc wiele instytucji prawnych w Niemczech już istniało, także od czasów kryzysu, ale też znacznie dłużej, bo ten niemiecki rynek pracy jest naprawdę bardzo mocno rozwinięty, jeżeli chodzi też o relacje między pracownikami a pracodawcami. W Polsce te rozwiązania musiały być generowane, one musiały być kreowane na potrzeby tego kryzysu, to też sprawiło, że ta tarcza ruszyła z opóźnieniem, bo ja przypomnę, że w Niemczech ona ruszyła tak naprawdę już w połowie marca. W Polsce ustawa została przyjęta dopiero 31 marca, weszła w życie 1 kwietnia, a tak naprawdę realne pieniądze, bo ta pierwsza tarcza w sumie jest relatywnie niewielka w porównaniu z drugą tarczą, tą tarczą finansową, którą dzisiaj obsługuje Polski Fundusz Rozwoju. No ta druga tarcza, która rzeczywiście już była takim dużym zastrzykiem gotówki dla polskich firm, to ona ruszyła dopiero w drugiej połowie, na początku maja, tak, bo te wypłaty uruchomiono od 1 maja, więc półtora miesiąca po wprowadzeniu lockdownu, więc polski rząd stosował podobne rozwiązania co inne kraje europejskie, na ogromną skalę, to trzeba polskiemu rządowi oddać, natomiast trzeba mieć świadomość, że po prostu bardzo wiele instytucji prawnych w Polsce nie mieliśmy, które trzeba było ad hoc stworzyć. No to też zobaczymy, czy to zadziałało, bo dzisiaj jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, że ta pomoc, która trafiła do firm, trafiła w odpowiedni sposób, czy ona na przykład pozwoli utrzymać zatrudnienie. Mamy pewne sygnały z rynku pracy, że przedsiębiorcy te pieniądze przyjmują, a jednocześnie uelastyczniają zatrudnienie, co może być dużym problemem w dłuższym okresie, zwłaszcza jeżeli mówimy o transformacji cyfrowej i konieczności szkolenia pracowników i sytuacji, w której pracownicy nie będą czuli się bezpieczni, nie będą mieli bezpieczeństwa zatrudnienia, na przykład będą wypchnięci na pewne umowy cywilnoprawne, będą mieli mniejszą skłonność do rozwoju czy do budowania swoich kompetencji. No i to może być taki mechanizm hamujący dla polskiej gospodarki w dłuższym okresie. Dlatego dopóki nie będziemy mieli danych dotyczących i to bezrobocia, i struktury zatrudnienia, jak ona się zmieniła, i sytuacji poszczególnych firm, to tak naprawdę ciężko jest ocenić, czy to działanie rządu przyniosło spodziewane rezultaty.
Przypadek niemiecki jest specyficzny nie tylko pod względem skali pomocy, ale także tego za tym idzie, czyli przerestrukturyzacji całej struktury gospodarki. Bardzo burzliwy jest temat własności, na ile można pomagać firmom, a jednocześnie pozostawiając je w prywatnych rękach, na ile państwa ma być w gospodarce po kryzysie.
No chyba jest zgoda wśród ekonomistów, że państwo musi się mocniej zaangażować i to jest zgoda zarówno w państwach członkowskich, jak i w Unii Europejskiej. W zasadzie Unia Europejska zawiesiła zasady pomocy publicznej, większość państw to robi. Co prawda w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej pojawiają się już pierwsze skargi dotyczące tej nieuprawnionej w normalnych czasach pomocy publicznej, ale wydaje mi się, że tutaj nacisk polityczny ze strony państw członkowskich, ze strony tych instytucji międzyrządowych, takich jak Rada Unii, będzie tak silny, że instytucje te międzynarodowe, czyli takie właśnie jak Komisja Europejska czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będą musiały po prostu, mówiąc kolokwialnie, odpuścić, co zresztą wpisuje się w pewien nurt, który już widzieliśmy w ostatnich latach, dotyczących budowania takiej nowej europejskiej polityki przemysłowej opartej o ideę europejskich czempionów. To zresztą pojawiło się bardzo wyraźnie w tej strategii gospodarczej nowej Niemiec Industrii 4.0, czyli właśnie przemysł 4.0, która została opublikowana w lutym ubiegłego roku. I tam wyraźnie było wskazane, że Niemcy będą chroniły swoje własne małe i mikroprzedsiębiorstwa, a z drugiej strony będą chciały tworzyć europejskie czempiony, które także będą miały dostawać pomoc od Komisji Europejskiej. Więc wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę u progu zmiany zasad funkcjonowania polityki konkurencji w Unii, no bo Unia chcąc, nie chcąc będzie musiała wejść w konfrontację czy konkurencję z partnerami i ze Stanów Zjednoczonych i z Chin, bo to też jest ważny proces, który jest zewnętrzny wobec Unii, ale wobec którego my się musimy odnieść. To jest ta jakaś defragmentacja Unii Europejskiej, czy globalizacji. To, że wiele niemieckich i francuskich, włoskich firm rezygnuje ze swoich inwestycji w Chinach i w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej, ściąga produkcję z tamtych państw. Część pewnie trafi do Polski, ale zasadniczo mam do siebie z jakąś konsolidacją. No i to będzie sprzyjało budowie właśnie europejskich koncernów, a to radykalnie zmieni politykę konkurencji Unii Europejskiej. To może być korzystne dla Polski, ale to równie dobrze może być dla Polski bardzo niekorzystne, ponieważ może wprowadzać ograniczenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, na którym my przede wszystkim korzystamy. No i przy okazji budowania europejskich czempionów i ochrony konkurencji we własnych państwach mogą zostać wprowadzone pewne ograniczenia swobody przepływu usług, a to już mocno uderzy w polską gospodarkę.
Pan doktor zabrał mi kolejne pytanie, bo do tej pory jednolity rynek nie był idealny, ale no, trudno było dotować przez bogate państwa swój przemysł tak, żeby on był jeszcze bardziej dominujący na wspólnym rynku. Teraz te bariery będą znacznie mniejsze i ci, którzy mają pieniądze jak Niemcy, będą mogli jeszcze łatwiej swoje firmy rozwijać i jeszcze większą część tortu europejskiego konsumować.
Na dzisiaj tak to wygląda. Czy tak będzie? Nie wiem, bo też musimy pamiętać, że po kryzysie zazwyczaj narastają nierówności społeczne, nierówności dochodowe, co będzie miało wpływ na decyzje polityczne wyborców i to, co jest dzisiaj pewnym konsensusem, na przykład w ramach tego planu odbudowy, niekoniecznie musi być uchwalone, bo społeczeństwa europejskie, społeczeństwa w Niemczech czy we Francji mogą się temu przeciwstawić, więc tutaj nie stawiałbym kropki, czy tak się stanie, no ale niewątpliwie taki trend można widzieć i to jest też jedno, na co Polska musi zwrócić uwagę, bo my się dzisiaj cieszymy, że otrzymamy w ramach tej pomocy bezzwrotnej z tego funduszu około 160, nieco ponad 160 miliardów złotych, licząc po dzisiejszym kursie złotówki do euro, ale musimy pamiętać, że środki na ten cel tracą, takie są zapowiedzi, z podwyższenia opłat za emisję CO2, co uderzy w polską gospodarkę, w ceny energii w Polsce i oczywiście w polską produkcję. Ale musimy też pamiętać, że to pokolenie, nowe pokolenie niemieckie, o którym wspomniałem, ono jest też bardzo mocno przywiązane do pewnych europejskich wartości, więc to, co jeszcze parę miesięcy temu wydawało się mało prawdopodobne, czyli wprowadzenie pewnych warunków przyznawania pomocy, na przykład w oparciu o zasadę praworządności, moim zdaniem jest coraz bardziej realne. A to może oznaczać, że niekoniecznie te 160 miliardów do Polski trafi, nawet jeżeli będzie nam przyznanych, bo właśnie może być obwarowane pewnymi zasadami, na przykład spełniania zasady rządów prawa czy tych reguł praworządności wymaganych przez Unię Europejską. Więc to jest dzisiaj bardzo jakby ciekawy moment. Natomiast też studiowałbym taki chóry optymizm, że ten program, który oczywiście dla Unii będzie bardzo dobry, jeżeli uda się go wdrożyć, ale dla samej Polski on może być i szansą, ale też może być pewnym zagrożeniem, jeżeli Polska będzie trwała w tym sporze o praworządność. A nie wygląda na to, żebyśmy mieli ten spór jakoś bardzo szybko rozwiązać.
I to jest szerokie spojrzenie na tarczę antykryzysową, bo to jest też wymiar tych ustaw i trzeba o tym pamiętać, że nie żyjemy w próżni, że nasze ustawodawstwo jest powiązane z ustawodawstwem europejskim. Doktor Marcin Kędzierski z Klubu Jagiellońskiego był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 10:44. Za chwilę wracamy do studia Dublin.
Wszystko na temat tarczy antykryzysowej. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.
Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. my w te pędy przenosimy się o 9 minut 45 czasu Greenwich do Londynu. Londyński letowy zwiat. I jest już z nami okon, ucho, serce Radia Wnet w Londynie, Alek Sławiński. Dzień dobry.
Witam Tomaszu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Deszczowo, wyspiarsko, z lekką flegmą pogodową, jak to i u nas w Dublinie teraz?
Na szczęście już nie. Po kilku dniach trochę nie najlepszej pogody, w której miasteczka tonęły w wielkich powodziach. W końcu wyszło nam słoneczko. W samym Londynie świeci słońce. Ja jestem w Welling Garden City, trochę na północ od Londynu. Jest pochmurno, ale pogoda się robi coraz ładniejsza, więc mam nadzieję, że te wszystkie mokre dni nam się już skończyły.
Wiele się dzieje. Dzisiaj my tylko tak sygnalnie o tym Brexicie, bo chyba Brytyjczycy w dalszym ciągu bardziej myślą o odmrażaniu gospodarki, o tym, kiedy będzie można pójść na mecze piłkarskie, niż o tym, co wydarzy się z datą 1 stycznia 2021 roku. Natomiast niepokojące są te rzeczy. Wczoraj rozmawialiśmy sobie przez chwilę z takim rysem historycznym, że te wszystkie protesty Black Lives Matter czynią to, co nazywa się dla mnie odwróceniem historii do góry nogami, a właściwie wygumkowaniem tej historii. Twoja ocena i te ostatnie wydarzenia w Anglii?
Tak, Tomku. Rozmawialiśmy o tym sobie troszeczkę wczoraj poza anteną, o czym na pewno słuchacze Radia Wnet nie wiedzą. Jednakże to, co dzieje się nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale wydaje mi się, że w większości krajów europejskich jest dosyć zastanawiające, gdyż z jednej strony jeszcze parę dni temu wystarczyło wyjść na ulicę i mieć wielkie problemy z policją, z władzami, z mediami przede wszystkim, a także chociażby ze służbą zdrowia, o czym przekonał się między innymi jeden z najważniejszych doradców Borisa Johnsona, który sobie lekkomyślnie parę razy wyjechał w odwiedziny w drugi koniec kraju, żeby zobaczyć swoją rodzinę. Ci ludzie mieli duże problemy. Natomiast ludzie, którzy protestują w parkach, na ulicach praktycznie wszystkich miast brytyjskich obecnie, nie ponoszą żadnych konsekwencji tego, że organizują ogromne, nielegalne zebrania, spotkania. Ja byłem tydzień temu w Reading, takim pięknym miasteczku pod Londynem, z którego pochodzi jedna z sympatycznych polonijnych kapel, z którą będziemy rozmawiać już w niedzielę na antenie Radia Wnet. Widziałem tam ogromne spotkanie w jednym z parków, w którym odbywały się protesty w ramach Black Lives Matter. Mnie zaskakuje to, że policja przygląda się tym wszystkim wydarzeniom. Nie wyciąga z tego żadnych konsekwencji, mimo że bardzo często kończy się to bardzo brutalnymi zamieszkami. Szczególnie w Londynie to widać bardzo wyraźnie. Zwłaszcza, że tutaj dochodzi do pewnego klaszu nie tylko aktywistów promujących właśnie równość rasową i tak dalej, ale również władze Londynu zaczynają wprowadzać sprawdzanie pomników różnych bohaterów i znanych postaci z brytyjskiej historii pod kątem ich rasowej poprawności. Ostatnią ofiarą padł Winston Churchill. Jego własna wnuczka powiedziała, że chciałaby, żeby jego pomnik zniknął z Westminster sprzed parlamentu i znalazł się w Londynie. Pomnik został opakowany w deseczki. Nie wiem, czy po to właśnie, żeby już go przygotowywać do wywózki, czy też, żeby go chronić przed osobami dewastującymi te wszystkie pomniki, gdyż jak wiemy, na przykład w Stanach Zjednoczonych ofiarom dewastacji padły między innymi pomniki Kościuszki czy Pułaskiego. Tutaj brytyjscy fani piłki nożnej powiedzieli, że będą bronić tych pomników. Będą chronić je przed dewastacją, będą chronić je przed wywózką. Mi ta sytuacja bardzo przypomina odwróconą sytuację z Polski, z wielu krajów Europy Wschodniej sprzed 30 lat, kiedy ofiarami padały pomniki komunistycznych dygnitarzy. Tutaj jest to troszeczkę inna sytuacja, ponieważ okazuje się, że osoby, które stoją na cokołach, pod jednymi względami są bardzo pozytywnie postrzegane przez historię, gdyż wniosły bardzo wiele dla tej kultury, dla tego społeczeństwa. Z drugiej strony oczywiście pamiętamy brytyjską historię imperialną i bardzo często niosło to za sobą tysiące, miliony ofiar, więc nie można tego tak łatwo oceniać. To wszystko nie jest takie jednostronne. No, jest to dosyć trudne. Całkiem niedawno podczas jednych z zamieszek czarna ludność pobiła białego protestanta, który protestował przeciwko ich protestom. Okazało się, że nie zatrzymano żadnej z osób, które zaatakowały tego chłopaka. Co więcej, bohaterem został jeden z czarnych przedstawicieli, który wyniósł tego chłopaka na swoich własnych rękach z tego kręgu, który go kopał, kiedy on już leżał. Chłopak zmarł. Nie wyciągnięto z tego żadnych konsekwencji. Okazuje się, że white life doesn't matter w tym momencie, gdyż naprawdę sprawę szybciutko wyciszono, a bohatera zrobili z człowieka, który okazał się Samarytaninem i pomógł chłopakowi, żeby go przestano kopać. No, jak widać, media potrafią być bardzo oględne, jeżeli chodzi o pewne tematy, a bardzo skrupulatne, jeżeli chodzi o inne. Mi się wydaje, że powinniśmy przyglądać się obu stronom, gdyż tutaj dobrych graczy chyba nie ma.
Aleks, ale tutaj jeszcze zwrócę rzecz na jedną uwagę, bo przeglądając serwisy angielskie, brytyjskie, no powiem szczerze, uderza mnie jedna rzecz, znowu ta poprawność, bo jeżeli mówi się o zamieszkach, to mówi się o aktywistach, o protestujących spod szyldu Black Lives Matter, natomiast jeżeli mówi się na przykład o kibicach, którzy bronili chociażby pomnika Winstona Churchilla, mówi się, że to jest skrajna prawica, że to są skrajni nacjonaliści. Jak to jest z tym nazewnictwem? Są równi i równiejsi, gorsi i jeszcze gorsi?
Tomaszu, podobnie jak i wielu słuchaczy Radia Wnet, orientujesz się na pewno, że język dziennikarski czy język politycznej poprawności potrafi pewne rzeczy bardzo mocno wykręcić. Znaliśmy to z przeszłości już, kiedy polskich bohaterów, chociażby państwa podziemnego, nazywano terrorystami, nazywano bandytami. Kiedy żołnierzy Armii Krajowej nazywano terrorystami, nazywano bandytami. Dzisiaj mamy dokładnie tę samą sytuację. Tak, być może kibice sportowi, jak wiemy, nie są znani z tego, że są grzecznymi chłopcami z teczuszkami. Po prostu chodzą często po to, żeby komuś coś nie najlepszego zrobić. Ale tutaj mi się bardzo podoba ich postawa, że bronią swojej historii, bronią swojej tradycji, bronią się przede wszystkim przed zakłamywaniem historii, odkręcaniem pewnych zależności historycznych. Jak wiemy, wiele rzeczy kibicom można zarzucić, ale nie to, że zdecydowanie nie znają historii, a przede wszystkim nie to, że nie kochają swojego kraju, swojego miasta, swoich okolic, gdyż oddani są najczęściej tym miejscom, w których żyją. Więc mnie cieszy to, że pojawiły się obywatelskie grupy, które postanowiły chronić miejsca pamięci. Zaskakiwałoby mnie, gdyby coś takiego w Wielkiej Brytanii nie nastąpiło. Tutaj przywiązanie do tradycji, do historii jest bardzo silne i kiedy okazuje się, że grupy, najczęściej, nazwijmy to odważnie, lewackie, organizują wynaturzenie historii, odwrócenie sytuacji. Widzimy to również i w Polsce, widzimy to w wielu krajach, gdy pewna historia zostaje zakłamywana, gdyż nie leży po myśli niektórych grup, jest to wtedy smutne. Tutaj na szczęście chociaż odrobina tego jeszcze pozostała. Nie nazwę tego ruchem zdrowego rozsądku, gdyż w tym momencie, tak jak wspomniałem, nie ma ludzi, którzy byliby tutaj zdecydowanie biali albo zdecydowanie czarni, jeżeli nawet mówimy o sprawach rasowych. Tu są po prostu ludzie, którzy za każdym razem bronią swoich interesów. To nie jest kwestia już nawet samej historii, czy tradycji, czy też wpajania komuś jakiejkolwiek ideologii. To jest kwestia po prostu załatwiania swoich interesów, jak to zwykle bywało w Wielkiej Brytanii.
Tutaj jeszcze na marginesie przypomniały mi się takie słowa marszałka Józefa Piłsudskiego, że naród, który zapomina albo odcina się od własnej historii, trawestuje to mądre zdanie marszałka Józefa Piłsudskiego, nie jest wart tego, by przetrwać i żyć dalej jako naród. Natomiast zbliża się Brexit, czy jakieś Brexit brexitowe zamyślenia pojawiają się na twarzach Brytyjczyków? Alex?
Jak na razie ten temat jest nadal lekko wmiatany pod dywan. Jak pamiętasz, Tomaszu, my często rozmawiamy na ten temat. Wy tam na pięknej, sąsiedniej wysepce bardzo uważnie przyglądacie się temu, co będzie się działo, co może się wydarzyć po 1 stycznia. My tutaj trochę mniej spoglądamy na te sprawy, chociaż jeżeli chodzi o mniejszości narodowe, o Polaków, o Rumunów, o Węgrów, osoby, które przyjechały tutaj z Unii Europejskiej, troszeczkę bardziej się temu przyglądamy, jednakże nadal nas mniej interesuje wielka polityka międzynarodowa, bardziej nas interesuje oczywiście własny interes, jak nas będą traktowały lokalne władze po wyjściu z Unii Europejskiej. Ja wiem, że nasza placówka dyplomatyczna, przede wszystkim właśnie ambasada, ustami ambasadora Arkadego Rzegockiego bardzo często powtarza: ludzie, rejestrujcie się, jeżeli chcecie zostać w Wielkiej Brytanii. Chociaż ja sam widzę, że wielu Polaków już wyjeżdża z Wielkiej Brytanii, nie dlatego, że boją się przyszłych deportacji, lecz po prostu sytuacja w Polsce się troszeczkę zmieniła w ciągu ostatnich lat. Jednakże jeżeli chodzi o tę sytuację międzynarodową, zainteresowanie jest dużo mniejsze, gdyż po pierwsze Brytyjczycy mają swoje w tym momencie problemy, przede wszystkim gospodarcze. Jak wiemy, brytyjski rząd wpompował setki miliardów funtów w ratowanie ludzi, którzy pozostawali w domach, i to teraz trzeba będzie zacząć spłacać, więc to jest główny temat. Jak rozruszać gospodarkę, jak zacząć spłacać ten ogromny dług. Na razie nikt nie patrzy na sam Brexit. Tak samo i Polacy nie patrzą na wielką politykę, patrzą na swój własny ogródek.
Aleks Sławiński, panie i panowie, już w niedzielę o godzinie 9:00, studio Londyn. Dziękuję pięknie, życząc dobrej pogody, chociaż u nas deszczowo, tak jak lubię. Kłaniam się nisko.
Serdecznie pozdrawiam, Tomaszu, i wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
A na koniec, panie i panowie, żegnając się, Tomasz Wybranowski przy mikrofonie i konsoletach i komputerach w studiu 47, Dariusz Perku-Konkol przy konsoletach w Warszawie, współpraca Bogdan Ferenc, portal polskamyśnikije.com, Katarzyna Cudak, Dorota Andrzejewska i Jakub Grabiasz, Agnieszka Białek, wieści z Belfastu i oczywiście Aleks Sławiński. Ja pożegnam się nagraniem The Beatles, For You Blue, ku dobru i światłu.